Będąc w bliskich relacjach, nierzadko stykamy się z oczekiwaniami drugiej strony. No i mamy również własne. Póki da się to pogodzić, wszystko jest w porządku. Trudniej jest, gdy pogodzić się tego nie da. Co w takiej sytuacji? Dobrze byłoby coś z tym zrobić. Ale róbmy to z głową, uprzednio zorientowawszy się, o co w ogóle w danej sytuacji chodzi. Czy to życzenie, które masz wobec mnie, to jest wyraz twoich potrzeb, czy jedynie pragnienie? Ja się nazywam Przemek Łódźko, to jest podcast Ludzie tak mają, a w 5 odcinku 2 sezonu opowiem ci o tym, jak pragnienia mają się do potrzeb i jak, mając taką wiedzę, budować zdrowsze relacje. Mierząc się ze swoją tradycyjną trudnością pod tytułem jak zacząć ten odcinek, zacząłem pytać Agę o to, czym jest dla niej dobra relacja. Gdy zaczęliśmy o tym rozmawiać, to szybko okazało się, że patrzymy na to bardzo podobnie. Dla nas obojga dobrą relację definiują przede wszystkim 4 rzeczy. Po pierwsze, czuję się w niej bezpiecznie i swobodnie. Po drugie, może znaleźć w niej zaspokojenie swoich potrzeb. Po trzecie, masz poczucie, że jest fair. Wnosisz swój wkład w relację, ale też dostajesz w zamian coś wartościowego. No i po czwarte, umiesz się dogadać w sytuacji konfliktu czy różnicy zdań. Fajna lista z tego wyszła, prawda? Dziś na warsztat wezmę 2 pierwsze punkty, 3 zostawię sobie na kolejny odcinek, ten pod tytułem Czy je na górze, a 4 będzie na jeszcze kolejny pod tytułem Druga runda. Zatem do roboty. Pierwszy punkt na naszej liście mówi, że dobra relacja jest wtedy, kiedy czujesz się w niej bezpiecznie i dzięki temu swobodnie. Nie masz poczucia, że jesteś na jakimś okresie próbnym, albo że ktoś cię cały czas ocenia, czy że masz spełniać czyjeś oczekiwania, bo inaczej spotka cię za to jakaś kara. To jest ten rodzaj relacji, które masz, bo chcesz je mieć i czujesz się w nich swobodnie. Jeśli musisz naginać się, kombinować i dostosowywać, bo jeśli nie, to znaczy, że tego bezpieczeństwa brak. Jak wtedy, gdy chcesz na przykład spędzić Wigilię z rodzicami swego partnera czy partnerki, a twoja matka rzuca focha. Albo kiedy ojciec jest zły, bo ślub ma być kościelny, a wy akurat chcecie mieć cywilny, czy w ogóle żyć na kocią łapę. W tych scenariuszach czujesz się bezpiecznie tak długo, jak długo realizujesz czyjeś oczekiwania. Inaczej pojawiają się sankcje albo groźba sankcji. Te sankcje mogą mieć różną formę, ale najczęściej bazują na lęku lub poczuciu winy. W przypadku lęku przekaz jest taki. Rób, czego oczekuję, bo jeśli nie... I tu pojawia się sankcja. Na przykład, jak teraz wyjdziesz, to koniec z nami. Albo, chcesz z nim mieszkać? Taka jesteś dorosła i samodzielna? To się sama utrzymuj na tych swoich studiach. Albo co, idziesz na rower, tak? To lepiej się spakuj dobrze, zanim pójdziesz na ten rower, bo nie będziesz już mieć gdzie wracać. Lęk będzie działać tak długo, jak długo będziemy bać się zapowiadanych sankcji. Gdy ktoś zbyt mocno dociśnie nas do ściany, albo gdy przestaniemy potrzebować tego, czego odebraniem ta osoba straszy, wtedy lęk przestaje działać. Z poczuciem winy jest inaczej. Tam główny przekaz brzmi: zobacz, jak się przez ciebie czuję. Ewentualnie wyobraź sobie, jak będzie mi źle bez tego, czego od ciebie oczekuję. Ta osoba nie jawi nam się jako silniejsza od nas, ale jako słabsza, często bezradna. Z poczucia winy łatwo jest zrobić narzędzie manipulacji, ponieważ zdrowe poczucie winy ma sprawić, żebyśmy byli w stanie żyć w społeczeństwie, wywiązując się ze swoich obowiązków i nie raniąc innych. No a przecież słabszymi trzeba się zajmować, troszczyć o nich. Taka jest umowa społeczna. Więc jeśli ktoś ważny dla nas jawi nam się jako słabszy, kruchy, potrzebujący pomocy, wtedy odzywa się ten społeczny imperatyw. Ty sobie radzisz w życiu, a on czy ona nie. Zrezygnuj więc ze swoich planów, pragnień czy potrzeb i zadbaj o tę osobę. Inaczej będziesz czuć się koszmarnie, ty egoistyczna świnio. No właśnie. Jeśli ktoś próbuje wywierać na nas wpływ, strasząc nas, wtedy z jednej strony mamy lęk, a z drugiej budzi się złość. Gdy złość przeważy, wtedy jest szansa na zmianę. Ale jeśli ktoś wpływa na nas, wzbudzając poczucie winy, wtedy jest inaczej. Nadal budzi to złość, ponieważ dzieje się coś takiego, na co nie mamy ochoty i może nawet zdarzy nam się wybuchnąć i pokłócić z tą osobą i postawić jej granice. ale gdy złość ustąpi, wtedy mamy zwykle jeszcze więcej poczucia winy. No bo ta osoba taka biedna, taka krucha, taka słaba, ja taki podły i tak na nią nawrzeszczałem. I tak w kółko. Lęk jest o kiju i marchewce. Rób to, co mówię, albo zabiorę ci marchewkę. Rób to, co mówię, albo dostaniesz kijem. Lęk działa tak długo, póki marchewka jest atrakcyjna, albo póki kij straszny. A poczucie winy to jest smycz. Masz na tej smyczy chodzić. Ja decyduję o długości smyczy, nie ty. Zaczniesz się szarpać i wyrywać, ja ściągnę smycz mocniej. Do tej smyczy wrócę jeszcze pod koniec odcinka. Jeśli to jakoś do ciebie trafia i cię porusza, to wytrzymaj jeszcze trochę, bo tam będzie też podpowiedź, co z taką smyczą zrobić. A tu wróćmy do meritum. Opisane przeze mnie przykłady z lękiem czy poczuciem winy to jest tak naprawdę forma przemocy. No i od razu słyszę te głosy. Przemoc? Jaka przemoc? Znowu, gdzie ty tu przemoc widzisz? Wszędzie przemoc. No dobra, to teraz zobacz, jak niebieska linia definiuje, co jest przemocą. Przemoc to jest intencjonalne działanie lub zaniechanie jednej osoby wobec drugiej, które wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobra osobiste jednostki, powodując cierpienia i szkody. Jeśli czymś cię straszę, żebyś robił czy robiła to, czego oczekuję, to spełnia kryteria tej definicji. Wykorzystuje przewagę sił, żebyś ty robił czy robiła, czego oczekuję, niezależnie od tego, jak ty się z tym masz. Jeśli jestem stary czy chory i przez to bezradny, a ty przeżywasz poczucie winy, odmawiając mi pomocy i zostawiając mnie samemu sobie, to wtedy twoje poczucie winy będzie naturalnym, prospołecznym odruchem. Ale jeśli to ja zacznę pokazywać ci, że jestem bardziej bezradny i bardziej chory, albo że bardziej cierpię, gdy ty robisz po swojemu, a mniej, gdy robisz to, czego oczekuję, wtedy poczucie winy staje się smyczą, a ja sprawcą przemocy. Nie, jak chcesz, to jedź na tą wigilię do swojej dziewczyny. Jedź, pewnie, żaden problem. No ja tutaj, wiesz, no będę sama w tym mieszkaniu, pewnie sobie popłaczę tutaj sama. Ale to się nie przejmuj, starą matką, przecież przed tobą życie, a dla mnie to już tylko piach i ziemia. Daje to do myślenia, prawda? No i znów wrócę do meritum. Dobre relacje to takie, w których czujemy się bezpiecznie i swobodnie. Czy te, o których teraz mówiłem, będą spełniać te kryteria? Niezależnie od tego, jakie to są relacje, z kim i czy czerpiemy z tych relacji jakieś profity, to nie są to dobre relacje, bo nie możesz czuć się w nich swobodnie i bezpiecznie. To relacje, które mamy, bo mamy, a nie dlatego, że chcemy. Punkt drugi będzie szerzej omówiony. Punkt drugi na naszej liście brzmi: dobre relacje to takie, w których możesz znaleźć zaspokojenie swoich potrzeb. I tu się zaczyna niezła jazda. Bo o ile na niektóre relacje jesteśmy niejako skazani czy skazane z urzędu, jak na przykład te z rodzicami czy te w miejscu pracy, to jest jeszcze mnóstwo relacji, które sami czy same tworzymy. Dlatego, że chcemy je mieć, dlatego, że czujemy się w nich bezpiecznie, no i dlatego, że samotne życie jest po prostu kiepskie dla wielu osób. Tworzymy więc takie relacje, żeby dzięki nim, czy raczej w nich, znaleźć zaspokojenie swoich potrzeb. Potrzeb, czyli czego konkretnie? Wierz mi, tyle się o tym nasłuchałem w gabinecie i to nierzadko z dużym ładunkiem emocjonalnym, że mam potrzebę nomen omen wprowadzić tutaj trochę porządku. Na początek przyjmijmy sobie proste rozróżnienie. Są potrzeby i są pragnienia. Najprościej to złapać, jeśli pomyślisz o głodzie. Głód to jest przykry stan, kiedy w brzuchu pusto. Głód powoduje, że pojawia się potrzeba, żeby coś zjeść. Potrzebuję jeść, bo inaczej umrę. Kiedyś, jeszcze w XX wieku, poznałem na warsztatach gościa, który twierdził, że żywi się energią słoneczną. Traf chciał, że w przerwie obaj poszliśmy do toalety i on puścił bąka przy sikaniu. Można w ogóle pierdzieć, gdy żywisz się energią słońca? Okej, dobra, stop. Nie idę w tą stronę, tak mi się przypomniało, wracam do meritum. Głód sprawia, że potrzebujemy coś zjeść. Im większy głód, tym silniejsza będzie ta potrzeba. Pragnienie z kolei jest o tym, na co mam ochotę. Spaghetti, zapiekanka, kanapka, brokuły na parze, to wszystko będą moje pragnienia. Zależności między pragnieniami a potrzebami jest wiele. Na przykład możesz mieć jakieś pragnienie bez stojącej za nim potrzeby. Jak wtedy, gdy zjadasz ptasie mleczko, bo tak zajebiście smakuje, a nie z głodu. Albo po prostu masz gastrofazę po jointach i zmiatasz, co ci w ręce wpadnie. Gdy potrzeba stojąca za pragnieniem jest mała, wtedy łatwo pozwolić sobie na komfort bycia smakoszem. Możesz sobie pogrymasić w poszukiwaniu idealnego przepisu na zaspokojenie swoich pragnień. Im potrzeba staje się silniejsza, tym mniej stajemy się skłonni do wybrzydzania. Rzeczy, które przy mniejszym nasileniu potrzeby by nie przeszły, teraz nagle zaczynają wchodzić w grę, byleby tylko tą potrzebę zaspokoić. Tu mam niestety gorszą, fekalną metaforę. Mam nadzieję, że Barnaba to doceni. Otóż, gdy dopadnie cię sraczka, wtedy komfort staje się mało istotny, byleby tylko jak najszybciej opróżnić jelita. Brudne to i to je, na które wcześniej nawet byś nie spojrzał czy spojrzała, teraz niosą sobie słodką obietnicę rozkoszy wypróżnienia. Chuj z komfortem, byleby to mieć za sobą. Niektórzy ludzie mają dar dostrzegania piękna we wszystkim, z czym obcują. Ja takiego daru nie mam i nie znajdę go we wspomnianym toitoju. Widzę za to piękno terapii schematu i modelu, na którym bazuję. I według tego modelu, jeśli wynieśliśmy z dzieciństwa umiejętność zdrowego dbania o swoje potrzeby, wtedy, idąc dalej tą naszą metaforą, jesteśmy jednocześnie przyzwyczajeni do tego, że jedzenie jest i w przypadku głodu łatwo możemy po nie sięgnąć. Nie musimy więc najadać się na zapas. Jesteśmy też przyzwyczajeni do tego, nauczeni tego, jak przygotowywać sobie wartościowe posiłki, które dostarczą potrzebnych składników i po których nie będzie żadnych żołądkowych sensacji. Cokolwiek było nie tak w naszej przeszłości, to również utrwali się w nas. Jeśli wychowaliśmy się w ciągłym głodzie, wtedy dzieją się różne inne, złe rzeczy. Możemy nawet nie rozpoznawać tego uczucia, że ono tam w ogóle jest, bo tak bardzo jesteśmy do niego przyzwyczajeni. Owszem, możemy czuć się słabiej i bez energii, ale głód? Chodzi ci o to bolesne uczucie w brzuchu? O, ono było tam od zawsze, ja właściwie nie znam innego stanu, ja nawet nie wiem, jak może być inaczej. Albo możemy karmić się byle czym, bo nikt nie uczył nas, jak odpowiednio wybierać. A potem albo tyć od niezdrowej diety, albo srać po krzakach, bo jelita nie mają szans na prawidłowe działanie. Albo wprost przeciwnie. Możemy być tak przyzwyczajeni do ekskluzywnych dań i spełniania naszych zachcianek, że w efekcie zdrowe, pełnowartościowe posiłki będą dla nas nie do zaakceptowania, bo nie ma srebrnej zastawy i rodowych porcelan. Cokolwiek było w naszej historii, to siedzi w naszych schematach. Jeśli przypomnisz sobie trzeci i czwarty odcinek tego sezonu, to będziesz mieć większą jasność, o czym teraz mówię. Tu posługuje się metaforą głodu i potrzebą jedzenia, ale tak samo możemy odczuwać głód różnych emocjonalnych potrzeb, nie tylko jedzenia. W czwartym odcinku pierwszego sezonu mówiłem o tym, co w nas biologiczne, a co pochodzi z wychowania. Temperament określa sposób, w jaki przeżywamy uczucie głodu, a osobowość jest o tym, jak nauczyliśmy się ten głód zaspokajać. Schematy są zapisem tego, czego doświadczaliśmy i czego w związku z tym możemy się spodziewać. Gdy budzą się z uśpienia, wtedy przełączamy się w różne powiązane z nimi tryby funkcjonowania. I tak w tej naszej metaforze tryby dziecięce to jest echo głodu z przeszłości. Tryby krytyka mówią o tym, co i w jaki sposób wolno nam zjeść. Tryby radzenia sobie i obrony determinują sposób sięgania po jedzenie. I teraz zobacz, jak to się łączy w całość. Gdy tworzymy relacje, mając sobie zdrowy model, wtedy umiemy jeść zdrowo i regularnie. Niekoniecznie po tyle samo, bo możemy mieć po prostu różne zapotrzebowanie. Na przykład moja Aga jest wysoka i waży niecałe 60 kg, a ja jestem od niej jakieś 10 cm wyższy, ale ważę ponad 30 kg więcej. Dbam o moje mięśnie i otaczam je po prostu tłuszczową biootuliną, żeby mi się nie poobijały za bardzo i żeby miękko było. Stąd ta różnica wagi. Jak we dwoje zjemy to samo, to będzie ok, bo pod wieloma względami mamy podobny gust kulinarny. Ale jeśli zjemy po tyle samo, wtedy albo ona będzie chodziła przejedzona, albo ja głodny. Podobnie mamy z przytulaniem. Ja potrzebuję go więcej niż Aga. Na szczęście mamy jeszcze koty i syna i jak Aga już się nasyci przytulaniem, wtedy mam gdzie uzupełnić ten mój deficyt. Z ruchem, aktywnością fizyczną mamy podobnie, przy czym ja, mówiąc brzydko, lubię zapierdalać. Kiedyś, jeszcze w czasach sprzed Igiego, mieliśmy o to kilka kłótni, gdy wybieraliśmy się razem na rower. Albo ona się wkurzała, że za bardzo ją cisnę, albo ja się frustrowałem, że za wolno jedziemy. Prosty patent, który nam się wtedy sprawdził, polegał na tym, że najpierw ja szedłem sobie pozapierdalać po swojemu, a potem podjeżdżałem po nią, ona wychodziła z rowerem i już oboje mogliśmy się cieszyć przejażdżką. No okej, i przyłapałem się na tym, że przedstawiam nas jako zdrowy model. Taki punkt odniesienia Przemek i Aga, zajebiście. No i tak w sumie jest, ale nie dlatego, że z takim zdrowym modelem weszliśmy w relację, tylko dlatego, że go sobie po drodze wypracowaliśmy. Odcinek pod tytułem Druga runda będzie o tym, ale to w swoim czasie. A teraz wróćmy do meritum. Jak już być może udało ci się zauważyć, lubię sobie czasem zdefiniować jakiś wzór, a potem podstawić do niego różne zmienne i patrzeć, co z tego wychodzi. Tak zrobię i tym razem. Niech więc jedną zmienną będzie to, co wynieśliśmy w schematach odnośnie dostępności jedzenia. A drugą nasz tryb, czy raczej kategoria trybów radzenia sobie. To nam daje mnóstwo możliwości, więc trochę to uprośćmy. Pierwszą zmienną rozpatrzmy w dwóch, biorę to w cudzysłów, niezdrowych kategoriach. Nadmiaru jedzenia i głodu. Trybów radzenia sobie jest całkiem sporo, dlatego chciałem się ograniczyć do wspomnianych kategorii. Unikania, uległości i dominacji. I to nam daje sześć możliwości. Nadmiar i unikanie, nadmiar i uległość, nadmiar i dominacja, głód i unikanie, głód i uległość, głód i dominacja. I teraz spróbujmy puścić to w ruch. Zróbmy sobie kilka symulacji. Ty jesteś osobą, która potrafi zdrowo i smacznie gotować. Sprawdźmy, jak ci będzie z poszczególnymi osobami. Pierwsza możliwość to jest nadmiar jedzenia w przeszłości i unikanie jako tryb radzenia sobie. W tym scenariuszu budujesz relację z kimś, kto jest przyzwyczajony, że wszystko dostawał, ale będzie unikać mówienia o tym, co sprawia trudność. W historii tej osoby lodówka zawsze była pełna i cokolwiek się dziecku zamarzyło, można to było w tej lodówce znaleźć. A jednocześnie ta osoba ma odruch wycofywania się, gdy coś jest nie tak. Efekt? Nie dowiesz się, co masz przygotować, bo ta osoba ci nie mówi. Ale jak coś przygotujesz, to masz wrażenie, jakby to nie było to. Ta osoba ma różne pragnienia, ale woli jakoś sama przy tej lodówce krążyć, zamiast ciebie o to spytać. A gdy ty gotujesz, to musiałbyś albo musiałabyś być telepatką, żeby się dowiedzieć, jakie te pragnienia są. Obopólna frustracja po prostu gwarantowana w tym modelu. Druga możliwość to jest nadmiar i uległość. Pełna lodówka w przeszłości, ale dla tej osoby ważniejsze jest, jak się z nią czujesz, niż czy zje to, na co ma ochotę. W tym scenariuszu cokolwiek zrobisz, dostajesz wdzięczność. Trudno ci określić preferencje tej osoby, bo we wszystkim się do ciebie dostosuje, a przynajmniej takie sprawia wrażenie. Aż w końcu któregoś dnia odkrywasz, że odeszła. Co się stało? Przecież nic nie mówiła. Zawsze była miła, uśmiechnięta, nie wiem, znalazła kogoś, kogo styl kulinarny jest bardziej zbliżony do jej pragnień, czy o co chodzi? Dokładnie o to. Znalazła kogoś, kogo styl kulinarny jest bardziej zbliżony do jej pragnień. I to nie twoja wina, bo nie miałeś czy miałaś jak się tego dowiedzieć i tym samym dostosować się do tej osoby. Trzecia możliwość to jest nadmiar jedzenia w przyszłości i dominacja jako tryb radzenia sobie. Pełna lodówka i łatwość wyrażania oczekiwań. W tym scenariuszu gotujesz dla wyjątkowo wybrednego smakosza. Zależnie od płci możemy nazwać tę postać madame albo monsieur fufu. Feedback, jaki najczęściej dostajesz, to oczekiwania, jakie to ma być, jak to ma wyglądać i niezadowolenie, gdy na nie nie odpowiadasz. Możesz wtedy usłyszeć, jak kiepsko gotujesz w porównaniu z innymi. I jedyna możliwość, by nie było konfliktów między wami, to jest spełnianie pragnień tej osoby. Ile wytrzymasz takiej relacji? A jeśli długo, to jakim kosztem? No właśnie, mamy jeszcze trzy scenariusze z niedoborami. Pierwszy to jest pusta lodówka w historii i unikanie jako tryb radzenia sobie. Ta osoba zje wszystko, co jej podasz, ale może czuć się przytłoczona ilością jedzenia. Nie wie, co z tym zrobić. Wiecznie nie dojadała, a teraz ty karmisz, jedzenie jest, a ona czuje nierównowagę, bo wcześniej tak nie było i ta osoba nie potrafi tego wyrazić. Ona też zniknie, ale nie dlatego, że coś jest z twoją kuchnią nie w porządku. To ta osoba nie umie funkcjonować w dobrobycie. Kolejna osoba pochodzi z domu, gdzie lodówka była pusta, a jej sposób na relację to uległość. Osoby, nie lodówki oczywiście. Ta osoba cieszy się ze wszystkiego, co jej podasz, bo w końcu ktoś karmi. Więc się cieszy, a jednocześnie bardzo stara się nadskakiwać i dbać o twój komfort. Spotykasz się z taką ilością wdzięczności i chęci zadbania o ciebie, że tym razem to ty nie jesteś w stanie tego udźwignąć. Jeśli nie ma w tobie cząstki narcyza, który by się tym karmił, to szybko będziesz mieć dość. Paradoksalnie nie czujesz się tak naprawdę doceniony czy doceniana, ponieważ nawet jeśli podasz tej osobie oprószone szczypiorkiem gówno na talerzyku, to i tak usłyszysz komplementy. I być może tłumaczenia, że danie pyszne, tylko może jej gust jest za mało wysublimowany, skoro nie potrafi rozsmakować się w tak wykwintnym daniu. No i wreszcie mamy ostatni scenariusz. Pusta lodówka i dominacja. Ta osoba wychowała się w głodzie i ma odruch walki o siebie. Gdy traficie na siebie i zaczniesz ją karmić, to prawdopodobnie szybko zaczniecie doceniać, że jesteś, że karmisz, ale też równie szybko zaczniecie kontrolować i dyktować warunki. W końcu dobrze karmisz, zupełnie inaczej niż jej historii. Nie może cię stracić. Musisz spowiadać się, gdzie idziesz i o której wrócisz. Masz być na czas i przygotować dla niej posiłek. I nieważne co, bylebyś za bardzo się nie oddalał czy oddalała. Masz być na miejscu. I tak to z grubsza wygląda. Oczywiście to, co opowiadam, te przykłady, to jest duże uproszczenie. Tym bardziej, że bazowałem na założeniu, że jedna ze stron w relacji ma zdrowe wzorce i tylko druga wychowała się w niezdrowych warunkach niedoboru czy nadmiaru. Scenariusze, gdy takie niezdrowe wzorce odpalają się po obu stronach, zostawmy sobie na następny odcinek. Ten będę już powoli kończyć. Na koniec będę miał dla ciebie kilka pytań do refleksji, ale zanim je zadam, chcę jeszcze poruszyć trzy inne kwestie. Pierwsza to jest kwestia potrzeb. To jest bardzo ważne, żeby umieć zaspokajać swoje potrzeby. Im mniej mamy w sobie zdrowej bazy, tym będzie to trudniejsze. Potrzeby mogą nam się jawić jako trudne do rozpoznania, możemy też przeżywać je dużo silniej, dużo intensywniej, ponieważ będą wzmocnione echem tych wszystkich przeszłych, bolesnych doświadczeń, które utrwaliły się w naszych schematach. Trudniej też będzie w takiej sytuacji wybrać zdrowy sposób ich zaspokojenia, ponieważ budzące się w nas tryby będą spychać nas z właściwej ścieżki na jakieś inne. Unikania, uległości albo dominacji. Niezależnie od twojej historii, coś, co na pewno możesz dla siebie zrobić, to zacząć to zauważać, bo od tego zaczyna się zmiana. Żeby twoja zdrowa, dorosła część mogła wybrać właściwą drogę, najpierw potrzebuje się zorientować, że idzie nie tą. Druga kwestia dotyczy nie potrzeb, a pragnień. Super mieć relacje, w których znajdujemy zaspokojenie naszych pragnień. Jest w tym jednak pewna pułapka. Szukając tych idealnych, możemy przegapić te zdrowe, te wystarczająco dobre. Dlatego lepiej jest budować i udoskonalać tam, gdzie mamy poczucie zaspokojenia potrzeb. Nie musi być idealnie, tylko żeby było wystarczająco dobrze. Inaczej wciąż szukając ideału możemy dotrzeć do samotnej starości. A przecież nie o to chodzi. Potrzeby są z kategorii must have. Pragnienia to jest nice to have. Pamiętaj o tym. A trzecia kwestia to jest ta smycz z poczucia winy, o której mówiłem na początku i do której mówiłem, że wrócę. Jeśli jesteś uwikłany czy uwikłana w relację z kimś, kto pokazując siebie jako osobę słabą i bezradną nie pozwala ci żyć własnym życiem, to spróbuj podejść do tego w ten sposób. Wyobraź sobie dwójkę małych dzieci w wieku przedszkolnym. Jedno i drugie cię potrzebuje. Jedno i drugie czegoś od ciebie chce. Ale ty nie jesteś w stanie odpowiedzieć na potrzeby obu. Jedno z tych dzieci jest twoje. Drugie nie. Ty masz się zająć własnym dzieckiem. Czy możesz odwrócić się od tego drugiego i po prostu odejść? Pytanie właściwie retoryczne, bo jeśli możesz, to o czym teraz mówię, ci nie dotyczy. Nie żyjesz w uwikłaniu. Uwikłanie jest wtedy, kiedy próbujesz opiekować się obojgiem dzieci, i własnym, i tym drugim. To uwikłanie nie pozwala tak po prostu odwrócić się plecami do tego drugiego dziecka. Co w takim razie możesz zrobić? Przede wszystkim powiedz temu dziecku, że widzisz i uznajesz jego potrzeby, że widzisz, że ona potrzebuje troski, opieki, wsparcia, towarzystwa, a zaraz potem postaw granicę i powiedz, że ty nie możesz tych potrzeb zaspokajać, nie możesz się tym drugim dzieckiem zajmować, bo inaczej zaniedbasz swoje własne. Powiedz temu drugiemu, gdzie i do kogo może zwrócić się po pomoc i jeśli chcesz, to zaoferuj, że je tam zabierzesz. Ale nie rób dla niego nic ponad to, co teraz powiedziałem. Inaczej nic się nie zmieni. Ilekroć to drugie będzie domagać się opieki kosztem twojego dziecka, tyle razy powtórz dokładnie to samo. Wiem, rozumiem, widzę, szanuję. Nie zaspokoję twoich potrzeb. Już ci mówiłem, czy mówiłam, co może z tym zrobić. Już o tym rozmawialiśmy. Nie powiem ci nic nowego. Wiem, widzę, rozumiem, szanuję. Nie zaspokoję. Już o tym rozmawialiśmy. I teraz tak. To pierwsze dziecko, pewnie już to widzisz. To jest ta wrażliwa część ciebie, o którą ma się troszczyć twoja zdrowa, dorosła część. To pierwsze dziecko reprezentuje twoje potrzeby. A to drugie to jest osoba, która cię trzyma na smyczy z poczucia winy. Być może to jest twoja matka, która zamiast znaleźć sobie przyjaciółki, dzwoni do ciebie po 3 razy dziennie. Albo twój mający problem z alkoholem ojciec, który znowu nie chce iść na terapię uzależnień, ale wciąż chce pożyczać od ciebie pieniądze. Przyjaciółka, która mówi, że ci zazdrości, jednocześnie wciąż gada tylko o sobie, bo ty masz takie wspaniałe życie, ona jest taka biedna i depresyjna, że nawet nie zapyta, co u ciebie słychać. Jak zadbasz o tamto dziecko w środku tej osoby, to zaniedbasz własne. Zauważ jej potrzeby. Zauważ potrzeby tej osoby. Nazwij, uszanuj i postaw granicę. Inaczej nic się nie zmieni. Poczucie winy to jest koszt, który musisz w takiej sytuacji ponieść. A to, co ci mówię, ma obudzić w tobie energię do tego, żeby też pojawiła się nutka tej zdrowej złości. Ej, ja mam swoje dziecko, a ty idź po pomoc gdzie indziej. No i to już koniec na dzisiaj. Ja mam dla ciebie jeszcze te obiecane pytania. Bardzo cię zachęcam do refleksji, do spojrzenia na siebie, wokół siebie i spróbuj poszukać, pomyśleć, pogdybać i zastanowić się, które z twoich relacji to są dobre relacje. Od tego zacznij. Które są dobre i dlaczego? W których relacjach czujesz poczucie przymusu czy presji z drugiej strony? Czego dotyczy ten przymus albo presja? Chodzi o to, żebyś wywiązał czy wywiązała się z jakiejś deklaracji, czy może jest to jakaś forma przemocy, wymuszania czegoś na tobie dla własnych korzyści? Jeśli jest to wymuszanie czegoś dla własnych korzyści, to co cię trzyma w tych relacjach? Lęk, poczucie winy, jest jakiś kij, jakaś marchewka, jest smycz. A teraz pomyśl o tych relacjach, które masz, bo chcesz je mieć. Czego oczekujesz po tych relacjach? Które z twoich oczekiwań to są pragnienia, a które to są potrzeby? Pomyśl też o drugiej stronie i o jej oczekiwaniach. O czym ona ci mówi? Czego ona od ciebie chce? Czy ona w ten sposób wyraża swoje pragnienia czy potrzeby? Jeśli pragnienia, to jakie potrzeby za nimi stoją? A jakie pragnienia stoją za twoimi potrzebami? Jeśli trudno wam wzajemnie odpowiedzieć na swoje pragnienia, to czy jest jakiś inny sposób na zaspokojenie potrzeb stojących za tymi pragnieniami? I pamiętaj, czegokolwiek potrzebujesz, to ty odpowiadasz za komunikowanie swoich potrzeb. Nie oczekuj, że inni się domyślą. A jeśli lubisz old school, to sprawdź też serial, z którego wziąłem tytuł odcinka. Do następnego. I życzę ci zaspokojenia pragnień. Hator, hator, hator. Nie musimy się katować. Nienormalną sytuacją. Nauczymy się kochać. Przestaniemy się bać. Życie stanie się muzyką. Stanie się to, co ma się stać.